Grzegorz Motyka, polityka powojennych władz polskich wobec Ukraińców na przykładzie Jaworzna. W historii stosunków polsko-ukraińskich nie brakuje wydarzeń dramatycznych, w ocenach których można zauważyć niekiedy ogromne różnice pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Na zbiorowej pamięci Polaków i Ukraińców szczególnie ciąży historia konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1943-1948. Przede wszystkim zaś mordy na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej popełnione w trakcie antypolskiej akcji UPA oraz operacja Wisła, czyli przymusowe wysiedlenie Ukraińców z południowo-wschodniej Polski w 1947 roku. I takie ich rozsiedlenie na ziemiach zachodnich by łatwo ulegli asymilacji. W czasie II wojny światowej kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Banderowców i Ukraińska Powstańcza Armia rozpatrywało Polskę jako przeciwnika, z którym dojdzie do wojny m.in. o Lwów. To przekonanie oraz radykalnie narodowy program OUN wpłynęły na podjęcie na przełomie lat 1942-1943 decyzji o usunięciu polskiej ludności ze wszystkich spornych terenów. Operacje przeciwko polskiej ludności określano w ukraińskich meldunkach jako antypolską akcję. Na Wołyniu, gdzie prawdopodobnie z inicjatywy lokalnych dowódców akcja UPA się rozpoczęła, postanowiono zlikwidować całą polską ludność. Natomiast z Galicji Wschodniej Polaków zamierzano wypędzić pod groźbą śmierci. Akcje w tym regionie miało poprzedzać podrzucanie ulotek z żądaniem wyjazdu. W wyniku przeprowadzonych w latach 1943-1945 antypolskich czystek etnicznych zginęło od 80 do 100 tysięcy Polaków. Zgodnie z ustaleniami aliantów i Stalina, Polska poniosła po wojnie spore straty terytorialne, tracąc Kresy Wschodnie z tak ważnymi dla polskiej kultury i historii miastami jak Lwów i Krzemieniec. Dla zabezpieczenia nowej granicy polsko-sowieckiej Stalin postanowił dokonać wymiany ludności. Odpowiednią umowę PKWN i rząd Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały 9 września 1944 roku. Na jej podstawie Ukraińcy mieli opuścić Polskę, a Polacy USRR. Wysiedlenia Polaków rozpoczęły się już w 1944 roku. Według oficjalnych danych w latach 1944-1946 wyjechało z USRR 789 tysięcy osób. Na ziemiach dzisiejszej Polski mieszkało w 1944 roku około 630 tysięcy Ukraińców i Łemków. Podpisanie porozumień o wymianie ludności pomiędzy Polską i ZSRR stanowiło dla nich ciężki cios. Z wyjątkiem małej grupy osób, większość do tej inicjatywy odniosła się niechętnie. Niezależnie od stanu świadomości narodowej, przynależności religijnej czy sympatii politycznych, wszystkich zjednoczył sprzeciw przeciwko wyjazdowi na wschód i porzuceniu własnych domów. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski rozpoczęły się już w 1944 roku. Do sierpnia 1945 roku miały one w zasadzie charakter dobrowolny. W zasadzie, gdyż choć nie stosowano środków nacisku bezpośredniego, to starano się zachęcać Ukraińców do wyjazdu, na przykład poprzez wyłączenie z reformy rolnej i surowe ściąganie kontyngentów. W miesiącach luty-kwiecień 1945 roku doszło w pasie od Lubaczowa po Sanok do szeregu mordów pod hasłem odwetu za wypadki na Kresach. Zginęło w nich zapewne około 3 tysięcy Ukraińców. To wtedy właśnie wymordowano ponad 300 mieszkańców Pawłokomy, gdzie niedawno spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Podobna liczba ofiar padła w Piskorowicach. Akcji tych dokonały różne lokalne samoobrony powiązane z partyzantką poakowską, oddziały batalionów chłopskich i NZW-NSZ, rządowy drugi samodzielny batalion wojsk wewnętrznych oraz milicja. Niewykluczone, iż ich celem było zmuszenie Ukraińców do wyjazdu. Ukraińskie podziemie w ściśle tajnej instrukcji wydanej 18 października 1944 roku zaleciło bojkot wysiedleń i czynną samoobronę. Dalej czytamy. Wśród Polaków rozpuszczać słuchy, że jeśli ktoś zajmie ukraińskie gospodarstwo, będzie fizycznie zlikwidowany. Być może z tym właśnie rozkazem należy wiązać uprowadzenie i zamordowanie grupy Polaków z Pawłokomy na początku 1945 roku. Oddziały ukraińskiej partyzantki zniszczyły również na Pogórzu Przemyskim Borownicę, gdzie zginęło około 60 Polaków, oraz położoną nieopodal Jarosławia Wiązownicę, około 100 ofiar śmiertelnych. Falę zbrodni zatrzymano w kwietniu i maju 1945 roku poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy polskim a ukraińskim podziemiem. Ten lokalny sojusz na Lubelszczyźnie przetrwał do 1947 roku i zaowocował paroma wspólnymi akcjami zbrojnymi przeciwko komunistom. W jednej z nich w maju 1946 roku oddziały WiN i UPA wspólnie opanowały Chrubieszów. Na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku akcja przesiedleńcza, między innymi wskutek układów pomiędzy AK, WiN i UPA, załamała się całkowicie. Władze komunistyczne podjęły wówczas decyzję o wysiedleniu Ukraińców siłą przy użyciu wojska. Operacja ta rozpoczęła się we wrześniu 1945 roku. Do jej przeprowadzenia wyznaczono kilka dywizji piechoty. Podczas akcji działy się tragiczne sceny. Żołnierze dopuszczali się rabunków, gwałtów, a nawet zabójstw. Przykład szedł często od oficerów. Dochodziło do zbiorowych mordów. Najbardziej znane z nich miały miejsce w Terce oraz w Zawadce Morochowskiej. Należy jednak zaznaczyć, że część polskiej administracji oraz wojska starała się przeciwdziałać, czy może raczej bojkotować wysiedlenia na Ukrainę. Akcję wysiedleńczą zakończono ostatecznie w końcu 1946 roku oficjalną liczbą 488 612 wysiedlonych. Przymusowa akcja przesiedleńcza skłoniła UPA do zdecydowanej kontrakcji. Ukraińska partyzantka przeprowadziła dziesiątki akcji mających na celu zatrzymanie wysiedleń. Niszczono tory kolejowe, mosty, palono wysiedlone wioski, organizowano zasadzki na oddziały wojska, wycinano całe kilometry słupów telefonicznych. Nierzadko atakowano garnizony wojskowe i przyjmowano otwarte boje z silnymi grupami pościgowymi. Palono także miejscowości zamieszkiwane przez Polaków, lecz w odróżnieniu od sytuacji na Wołyniu w 1943 roku, tym razem starano się nie zabijać cywilów, choć czasami w czasie tego typu akcji padały także ofiary, a jedynie palić ich domostwa. Wyjątkowo krwawy przebieg miało spalenie wsi Nowosielce, gdzie zginęło 17 cywilnych osób. Podobnie kontrowersyjną akcją było rozbrojenie oddziału WOP w Jasielu. Spośród wziętych do niewoli żołnierzy ponad 20 puszczono wolno, ale aż 60 rozstrzelano. Ten właśnie motyw wykorzystał później Jan Gerard w powieści Łuny w Bieszczadach. W oddziałach UPA znalazło się wielu ochotników, którzy chcieli nie tyle walczyć za Ukrainę, co bronić swoich bliskich przed wypędzeniem z własnych domów. Z tego powodu działania UPA zostały poparte przez dużą część ukraińskiej społeczności. Sotenny UPA Chryn w swoich wspomnieniach pisał: aby zyskać przychylność Łemków, moje pierwsze hasło brzmiało: idziemy bronić waszych wsi. Jednak po zakończeniu wysiedleń do USRR poparcie dla UPA spadło. UPowcy oceniali, iż ukraińska ludność chce przede wszystkim spokoju. Ograbiona, zrujnowana, sterroryzowana chce odpocząć. Chce wrócić do normalnych zasad gospodarowania. Najmniejsze poparcie dla UPA było wśród Łemków zamieszkujących Beskid Niski, z których duża część nie uznawała siebie za Ukraińców. Wyraźnie silniejsze wśród nich były sympatie lewicowe. Bardzo często Łemkowie uważali za swój obowiązek informowanie władzy o pojawiających się u nich ludziach z lasu. Tak oceniano sytuację w sprawozdaniu UPA. Ludność nie zwraca uwagi na nasz ruch, nie wierzy w nasz sukces i odnosi się do nas z lekceważeniem. Pomimo to działania wojska przeciwko partyzantce przez dłuższy czas nie przynosiły efektów. Może to dziwić, ponieważ dzisiaj często przedstawia się walkę z UPA w latach 1945-1947 jako priorytetową dla ówczesnego państwa polskiego. W rzeczywistości dla polskich komunistów głównym wrogiem nie była ukraińska powstańcza armia, ale polskie podziemie i opozycja. W specjalnym raporcie sporządzonym wiosną 1946 roku w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego oddziały UPA określono jako mające charakter raczej przejściowy. Więcej stały charakter, czytamy dalej w owym raporcie, na dłużej się zapowiadający, ma działalność band reakcyjnych NSZ i AK. Tworzą one największe zagęszczenie band i stanowią główne niebezpieczeństwo, szczególnie w czasie walki wyborczej. Warto wspomnieć, że w 1946 roku Wojsko Polskie używało do walki z reakcją żołnierzy 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. i 18. Dywizji Piechoty oraz 1. Dywizji Kawalerii. Spośród tych jednostek przeciwko UPA skierowano 3., 8. i 9. Dywizję Piechoty oraz niektóre oddziały z 2., 6. i 15. Dywizji Piechoty. Pozostałe walczyły z polskimi faszystami. Jest rzeczą tragiczną, iż WP nie miało sił na stworzenie garnizonów w miejscowościach narażonych na ataki UPA, natomiast zawsze je znajdowało na prowadzenie operacji mających na celu umocnienie totalitarnej władzy. Dopiero na początku 1947 roku, po pokonaniu polskiej reakcji, władze komunistyczne postanowiły w końcu nie tylko zniszczyć UPA, ale rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce. W tym celu zdecydowano o wysiedleniu pozostałych jeszcze w Polsce Ukraińców i Łemków na ziemie zachodnie i północne. Odpowiedni plan operacji został 29 marca 1947 roku zaakceptowany przez Biuro Polityczne PPR. Śmierć dzień wcześniej, 28 marca, generała Świerczewskiego, który zginął w przypadkowej zasadzce sotni Chryna i Stacha, dostarczyła znakomitego pretekstu do uzasadnienia zastosowania zbiorowej odpowiedzialności. Wiele wskazuje na to, że operację Wisła, bo taki miała ona kryptonim, przeprowadzono na żądanie Moskwy. Nieprzypadkowo kilka miesięcy po akcji Wisła podobną operację przeprowadzono w zachodniej Ukrainie. W jej trakcie deportowano w głąb ZSRR około 76 tysięcy Ukraińców oskarżonych o sympatię do UPA. Warto także wspomnieć, iż działania wojsk czechosłowackich w trakcie akcji Wisła nie miały tylko na celu zablokowania granic. Pod pretekstem walki z UPA czechosłowaccy komuniści umacniali swoje wpływy i prześladowali działaczy demokratycznych. Ułatwiło im to dokonanie przewrotu w lutym 1948 roku, w wyniku którego zdobyli w Czechosłowacji pełnię władzy. Akcja Wisła moim zdaniem była jedynie fragmentem szerszej operacji, mającej na celu podporządkowanie Europy Środkowej komunistom. Akcja wysiedleńcza rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku o godzinie 4 rano. Do 31 lipca 1947 roku wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców. Mieszkańców poszczególnych wsi rozdzielano i koleją kierowano w różne zakątki ziem odzyskanych. Ukraińców miano osiedlać w skupiskach nieprzekraczających 10% miejscowej ludności, by otoczeni przez polską większość szybko ulegli asymilacji. Podczas akcji wysiedlano również niewygodnych dla władz komunistycznych Polaków. Nie znamy liczby takich osób. Wiadomo jednak, że wysiedlonych Polaków było mniej niż to pierwotnie sugerował Urząd Bezpieczeństwa. W lutym 1947 roku funkcjonariusze tego resortu proponowali nawet deportowanie na Mazury wszystkich mieszkańców miasta urzędów na Lubelszczyźnie. Około 7 tysięcy osób, w których mentalności głęboko tkwi zdecydowana reakcyjność poglądów politycznych i społecznych, jeśli nie wręcz predyspozycje bandyckie. Równocześnie z wysiedleniami prowadzono działania przeciwko UPA. Nieustannie ścigane sotnie zostały zdziesiątkowane i zmuszone do przebicia na zachód lub Ukrainę. W kraju pozostały jednak niewielkie, dobrze zakonspirowane grupy najbardziej wytrwałych członków podziemia, którzy mieli za zadanie obsługiwać kanały łączności między amerykańską strefą okupacyjną w Niemczech a Ukrainą. Śmiertelny cios siatce cywilnej zadały grupy operacyjne KBW i funkcjonariusze UB już po zakończeniu wysiedleń. Walka z resztkami podziemia trwała do jesieni 1948 roku, kiedy to ostatecznie doprowadzono do jego likwidacji. Warto jednak podkreślić, że władze uciekły się do wysiedleń nie dlatego, że był to jedyny sposób likwidacji UPA, lecz ponieważ chciały w ten sposób pozbyć się problemów z mniejszością ukraińską. Tylko to tłumaczy fakt wysiedlania ludności z terenów, na których UPA miała niewielkie poparcie, na przykład z Beskidu Niskiego czy Podlasia. Przekonują o tym dodatkowe wysiedlenia prowadzone w 1950 roku w powiatach Nowy Targ i Chełm, w czasie gdy UPA już nie działała. Zresztą już w 1947 roku nie ukrywano, że wysiedleniami należy objąć także tych Ukraińców, którzy wykazali swoją lojalność wobec Polski demokratycznej. Takie osoby zalecano wysiedlać starannie, czytaj uprzejmie, pozwalając zabrać im większość dobytku. A byłych żołnierzy Wojska Polskiego zalecano wywozić osobnymi transportami na najlepsze działki na Śląsku. Niewątpliwie UPA dążyła do okrojenia terenów Polski i władze miały obowiązek ją zwalczać. Problem polega wszakże na tym, iż nie było konieczne wysiedlanie cywilów. Partyzantka ukraińska w Polsce działała w dość wąskim pasie granicznym rozciągniętym od Włodawy po Krynicę i nie miała szans na przetrwanie w walce z silnymi jednostkami wojska. Zgromadzenie odpowiednich sił mogło doprowadzić do likwidacji oddziałów UPA. Taka szansa istniała na przykład zimą na przełomie lat 1946-1947. Niestety władze komunistyczne zajęte były wówczas umacnianiem swojej władzy. Warto w tym miejscu dokonać paru porównań. W czasie akcji Wisła w 1947 roku użyto do likwidacji ukraińskiej partyzantki sił aż nadto wystarczających, bo w sumie 21 tysięcy żołnierzy. Tymczasem do fałszowania wyników referendum w 1946 roku użyto 36 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i 7970 Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie licząc MO, Ochotniczej Rezerwy MO i UB. Zimą 1947 roku polskie podziemie i polskie stronnictwo ludowe zwalczało już 56 tysięcy samych tylko żołnierzy WP. Przeciwko polskiej opozycji kierowano bardzo często także te oddziały, które miały za zadanie zwalczać UPA. I tak na przykład 9. Dywizja Piechoty w ramach zabezpieczenia wyborów do Sejmu w grudniu 1946 roku i styczniu 1947 roku, w najlepszym czasie do zwalczania UPA, zorganizowała 555 wieców, obsłużyła 542 gromady, pracą indywidualną objęła 9940 osób. Argumentacja żołnierzy 9. Dywizji Piechoty była tak trudna do odparcia, że w czasie wieców członkowie PSL publicznie darli swe legitymacje. W efekcie 51 kół PSL Mikołajczyka rozwiązało się, a 2092 członków tej partii opuściło jej szeregi. Akcję Wisła postanowiono wykorzystać nie tylko do likwidacji OUNB i UPA, lecz również do poddania totalnej kontroli państwa lokalnej społeczności ukraińskiej. Dlatego od samego początku wysiedleńcy byli uważnie kontrolowani i obrabiani przez oficerów UB, a wszystkich podejrzanych o jakiekolwiek sympatie nacjonalistyczne kierowano do obozu pracy w Jaworznie. Problematyka losów Ukraińców w Jaworznie doczekała się już bogatej literatury. Przede wszystkim należy tu wspomnieć artykuł Eugeniusza Misiło, opublikowany w książce wydanej przez Muzeum Miasta Jaworzna. Tematykę tę podejmowali też Kazimierz Miroszewski, Bogusław Kopka, Łukasz Kamiński oraz Krzysztof Szwagrzyk. Decyzję o utworzeniu w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie obozu przejściowego dla podejrzanych Ukraińców Biuro Polityczne PPR podjęło 23 kwietnia 1947 roku. O wyborze miejsca odosobnienia dla ludności ukraińskiej zadecydowała jego bliskość od Oświęcimia, który był głównym punktem przeładunkowym wysiedlanych Ukraińców. Do obozu miała trafić ukraińska inteligencja, w tym księża greckokatoliccy i prawosławni, rodziny członków podziemia, wreszcie wszystkie osoby podejrzewane o współpracę z OUN lub po prostu o to, że szkodzą państwu. W efekcie do obozu trafiały te osoby, którym nie udowodniono współpracy z podziemiem. Członkowie rodzin próbujący powrócić na wysiedlone gospodarstwa, a współpracownicy podziemia byli oddawani pod wojskowy sąd grupy operacyjnej Wisła. W czasie operacji Wisła listy osób skierowanych do obozu podpisywał wiceminister bezpieczeństwa publicznego pułkownik Grzegorz Korczyński, a po jej zakończeniu szefowie miejscowych PUBP. Zgodnie z instrukcjami za druty obozu trafiło wielu przedstawicieli ukraińskiej inteligencji, w tym m.in. 22 księży grecko-katolickich, 5 prawosławnych, 21 nauczycieli, 2 lekarzy, kierownik kopalni ropy naftowej i inni. W obozie w wydzielonej części umieszczono też na krótko w maju 1948 roku 112 partyzantów UPA, których polskim władzom przekazali Czechosłowacy. Największą liczbę osadzonych stanowili jednak zwykli chłopi, osadzani niekiedy całymi rodzinami. Z Chrebennego i Wierzbicy powiatu Tomaszów Lubelski do obozu trafiły 164 osoby. W sumie w obozie znalazło się blisko 4000 aresztowanych. Podawane dane wahają się od 3821 do 3873 osób. Pierwsi Ukraińcy pojawili się w obozie 9 maja 1947 roku, tuż po rozpoczęciu akcji Wisła. Mychajło Nazar tak wspominał pierwsze dni w obozie. Przywieźli nas do Jaworzna, przegnali pod bramą, na której widniał napis Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Po bokach widniały karłowate sosny, żółty piach. Konwojenci mówili za plecami, nie jeden z was zostanie w tym piachu. Zagnali do łaźni, puścili wodę, ale ponieważ przez całą drogę nie mieliśmy w gardle kropli wody, zaczęliśmy pić. Dozorca krzyczy, żeby nie pić, bo woda niedobra. Wpadli wojskowi i zaczęli nas bić gumami. 14 czerwca 1947 roku zmarł pierwszy ukraiński więzień Jaworzna, Michał Ogarek, rolnik ze wsi Czaszyn w powiecie Lesko. Początkowo ofiary były nieliczne i były one głównie efektem obrażeń spowodowanych w czasie śledztwa lub załamania nerwowego. Jesienią 1947 roku liczba zgonów wzrosła z powodu głodu i fatalnych warunków sanitarnych. Pojawiła się epidemia tyfusu. Zginęło w ten sposób co najmniej 160 osób. Pochowano je w pobliskim lesie w anonimowych grobach, na których stoi odsłonięty przez prezydentów Polski i Ukrainy pomnik. W obozie działały specjalne grupy śledcze i operacyjne zajmujące się rozpracowaniem więźniów. Na stronie internetowej IPN na temat wniosków ze śledztwa możemy przeczytać. Funkcjonariusze grupy śledczej w toku przesłuchań dopuszczali się wobec osadzonych tortur. Polegały one na biciu i kopaniu, porażaniu prądem elektrycznym, polewaniu zimną wodą, wlewaniu jej do ust i nosa, wbijaniu szpilek do ciała, sadzaniu na nodze odwróconego stołka. Ponadto w COP Jaworzno istniał rozbudowany system pozaprawnych kar za najdrobniejsze nawet przewinienia. W wyniku prowadzonego śledztwa 547 osób wraz z aktami oskarżenia skierowano do więzienia w Krakowie. Jednak pomimo okrutnych metod śledztwa u pozostałych osadzonych nie wykryto związków z podziemiem i jak podaje Łukasz Kamiński, już 20 września 1947 roku gotowych było ponad 2000 postanowień o umorzeniu postępowania i zwolnieniu podejrzanych. Jednak jeszcze przez blisko rok większość z nich przetrzymano w obozie. Dopiero w końcu grudnia 1947 roku zaczęło się zwalnianie pierwszych przetrzymywanych. Specjalnymi transportami pod ochroną żołnierzy KBW przewożono ich na ziemię odzyskane w ślad za wysiedlonymi rodzinami. Do marca 1948 roku uwolniono około 3000 osób. Zwalnianie pozostałych trwało przez następny rok. Ostatnia grupa osadzonych, złożona z księży grekokatolickich, wyszła na wolność 8 marca 1949 roku. Po akcji Wisła społeczność ukraińska w Polsce znalazła się w opłakanym położeniu. Została skazana na asymilację, otoczona niechęcią sąsiadów i w dodatku poddana totalnej kontroli. Znaczna część Ukraińców nie wytrzymała tej presji i poddała się naciskom asymilacyjnym. Inni rozpoczęli walkę o zachowanie w swoich rodzinach języka, kultury i religii. Niektórzy myśleli o walce zbrojnej. Większość z nich trafiła do pozostającej pod całkowitą kontrolą UB prowokacyjnej siatki Zenona i została aresztowana w 1954 roku. Prowokacja ta ostatecznie pokazała, iż wszelkie próby zbrojnego sprzeciwu są bezsensowne i beznadziejne. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z tymi, którzy chcieli po prostu zachować swoją ukraińską tożsamość. Śmierć Stalina w 1953 roku dała im możliwość ujawnienia swoich żądań. Poststalinowska odwilż oznaczała zelżenie komunistycznego ucisku i rezygnację państwa z dążenia do całkowitej asymilacji Ukraińców. Ale dopiero przełom lat 1989-1990 przyniósł im pełne poszanowanie ich praw i pozwolił na rozpoczęcie procesu przywracania pamięci o własnej trudnej historii. W Polsce Ludowej badania nad konfliktem polsko-ukraińskim podlegały ideologicznej wykładni. W oficjalnej komunistycznej wykładni przymusowe wysiedlenia były przedstawiane jako ewakuacja czy też akcja humanitarna mająca na celu niesienie pomocy ludności zagrożonej przez UPA. Bezwzględnie należało zapomnieć o cierpieniach ludności ukraińskiej w obozie w Jaworznie. Nic więc dziwnego, że po upadku komunizmu społeczność ukraińska w Polsce wszczęła starania o upamiętnienie ukraińskich ofiar Jaworzna. Spotkało się to z protestami niektórych tzw. kresowych środowisk, które argumentowały, iż w obozie znajdowali się wyłącznie członkowie ukraińskiego podziemia. Jak pisał Edwin Rozłubirski, do obozu w Jaworznie, który był obozem pracy, a nie koncentracyjnym, kierowano wyłącznie osoby, odnośnie których niezbicie stwierdzono, że współpracowały z UPA. Względnie wysiedlone samowolnie powróciły. Nie można wykluczyć, że mogły tam mieć miejsce przypadki niewłaściwego traktowania, ale nie obciąża to grupy operacyjnej, gdyż Jaworzno jej nie podlegało. Trudno zgodzić się z tak sformułowaną opinią. Warto tu przywołać pismo szefa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie, podpułkownika Oskara Karlingera, do generała dywizji Mikołaja Prus-Więckowskiego, dowódcy Okręgu Wojskowego 5 z grudnia 1947 roku, w którym opisując sytuację uwięzionych w obozie alarmował. Wśród aresztowanych znajdują się Polacy, Ukraińcy, którzy po odbyciu kilkuletniej służby w Czerwonej Armii wrócili z odznaczeniami. Starcy, kobiety brzemienne, chorzy i nieletni bez jakichkolwiek dowodów winy, którzy dostali się do Jaworzna przypadkowo w nawale pracy grup operacyjnych zajmujących się wysiedleniami. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach właśnie sąsiedzkie i pomówienia o współpracę z bandami były powodem skierowania danego osobnika do COP w Jaworznie. Kierownik grupy śledczej, kapitan Bik, opowiedział mi o wypadku skierowania do COP człowieka po to, aby mu odebrać dwa aparaty fotograficzne. Wydaje się, iż tekst ten nie wymaga komentarza. Dobrze zatem się stało, że 23 maja 1998 roku w Jaworznie odsłonięto pomnik poświęcony polskim, ukraińskim i niemieckim ofiarom obozu. W otwarciu brali udział prezydenci Polski i Ukrainy Aleksander Kwaśniewski oraz Leonid Kuczma. Jak twierdzi Bogumiła Berdychowska, jeszcze długo we wzajemnych relacjach będą powracały kontrowersje dotyczące przeszłości. Ważnym krokiem ku ich rozbrojeniu były uroczystości o ogromnym znaczeniu symbolicznym w Jaworznie, Pawliwce Porycku czy we Lwowie. Jej zdaniem po nich znacznie trudniejsze, jeżeli w ogóle możliwe, będzie uruchomienie kampanii mającej na celu złagodzenie wzajemnej niechęci, pretensji i nienawiści. Jeśli ma rację, a myślę, że tak, to niewątpliwie w tym sukcesie ma swój dobry udział także społeczność miasta Jaworzna, która dba o zachowanie pamięci o nazistowskich i komunistycznych zbrodniach.